Piękna pieśń, faktycznie Słowo Boże z trzeciego rozdziału pierwszego listu świętego Jana. To słowo będzie dzisiaj też podstawą naszego rozważania. Ale chciałbym zacząć od bardzo dobrej wiadomości. Mianowicie trzymam w ręku akt notarialny przejęcia przez nasz zbór dworu Olszynka. Alleluja! Dziękujemy Bogu, że po 17 latach starań, rozmaitych poszukiwań, rozmaitych prób, błędów, rozmów, pertraktacji, rozczarowań, mamy wreszcie miejsce, w którym możemy osiąść jako zbór. Miejsce, w którym możemy rozwijać pracę duchową, miejsce o takich możliwościach, że jeśli by nawet nie wiadomo, jakie wspaniałe pomysły przychodziły braciom i siostrom, to możemy je tam realizować. Miejsce wspaniałe. Miejsce, które wygląda okropnie dzisiaj. Ale w sensie potencjału, w sensie możliwości jest spełnieniem, jest naszym marzeniem. Oznacza to, że trzeba teraz będzie w sposób planowy, sukcesywnie zacząć przywracać to miejsce do jego oryginalnego wyglądu. Bo to miejsce kiedyś ładnie wyglądało. Tak, ze 200 lat temu całkiem ładnie wyglądało. Tak jak człowiek stworzony w Edenie kiedyś miał życie wieczne w sobie, miał wszystko do dyspozycji, żył wiecznie, wspaniale to wyglądało. 6 tysięcy lat temu tak to pięknie wyglądało. Ale się wszystko sknociło. I tak właśnie ten dwór Olszynka może być dla nas dzisiaj takim obrazem, takim przykładem, taką ilustracją, jak to teraz trzeba przywracać ten obraz Boży w nas. Przywracać ten piękny stan, do jakiego Bóg nas przeznaczył. To dobra ilustracja wielkiego procesu duchowej transformacji, której Bóg chce nas wszystkich poddać i poddaje. Bo jak Biblia mówi w liście do Rzymian w 8 rozdziale, 29 wersecie, że tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. Czyli że jesteśmy wszyscy przeznaczeni do tego, abyśmy byli jak Jezus. Aby ten obraz Boży został przywrócony, jakkolwiek dzisiaj wygląda nasze życie, jakkolwiek jest zrujnowane wewnętrznie, jakkolwiek jest poplątane, jakkolwiek jest zarośnięte chwastami grzechu, różnymi tam wpływami złymi, to On zabrał się za nasze życie, zabiera się za nasze życie, aby przywrócić oryginalny wygląd. A tym oryginalnym wyglądem, tym prawzorem jest Pan Jezus, Pan Jezus Chrystus. I chodzi o to, żeby On w nas zaczął być coraz bardziej widoczny. Więc jak mówiłem, podstawą rozważania dzisiejszego jest pierwszy list Jana, 3 rozdział, 2 werset i 3. Umiłowani. Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. Ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości, że nazwanie pierwszych chrześcijan dziećmi Bożymi nie było żadnym pustosłowiem, że to była prawda. Gdy święty Jan w natchnieniu Ducha napisał te słowa w odniesieniu do pierwszych chrześcijan, to nie pisał jakiejś hipotezy, tylko pisał prawdę. Tak było naprawdę. Początek tego rozdziału mówi: zauważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec. Jak Bóg się nad nami zmiłował. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Chodziło o to, żeby ci wierzący mieli odświeżone, ciągle mieli świeże w swoich umysłach, że nastąpiła zmiana statusu, zasadnicza zmiana, że przedtem oni nie byli dziećmi Bożymi, byli zgubieni, a teraz stali się dziećmi Bożymi. Dlaczego tutaj jest to wezwanie? Zobaczcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec. Dlaczego? Tu mowa o miłości. Co z tą miłością? O co chodzi tu w tej miłości? Otóż człowiek z powodu skażenia grzechem z natury jest w opłakanym stanie. Jest w stanie buntu przeciwko Bogu, jest w stanie wrogości, jest oddalony, jest zgubiony, jest brudny, jest zupełnie innej natury niż Bóg. Ma naturę przeciwnika Bożego, złego, który go opanował. I proszę sobie wyobrazić, gdy Bóg patrzy na człowieka, który jest zgubiony w swoich grzechach, jest w stanie buntu, to co powoduje, że jednak na niego patrzy i wyciąga do niego rękę i bierze się za jego życie? Właśnie miłość. Gdy zabraknie miłości w relacjach między ludźmi, gdy ktoś na kogoś, przeciwko komuś się ustawi, zbuntuje się, to co my chcemy? Zająć się tym człowiekiem, pomóc mu, pocieszyć go, podnieść i tak dalej. No, normalnie jest tak, że jeśli jesteś zły na mnie, zbuntowany, jesteś mój wrogo do mnie nastawiony, to się bujaj. To rób sobie co chcesz, radź sobie jak chcesz, już. Tak normalnie się w tym świecie reaguje, tak czy nie? Naturalnie jest taka reakcja. Chyba, że jest to ojciec albo matka, która kocha swoje dziecko, kocha, patrzy na to zgubione dziecko i mimo, że to dziecko jest wredne, jest zbuntowane, robi źle, pod górkę cały czas, robi po swojemu, to jednak matczyne, ojcowskie serce skłania się, żeby podać rękę, żeby pomóc. Zobaczcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, że Bóg nas przyjął, mimo tego, że tacy byliśmy. Gdyby nie to, że Bóg jest miłością, z pewnością zostalibyśmy w całkowitej ruinie i Bóg by się nami wcale nie zajmował. Stworzyłby sobie innych ludzi, którzy by Mu przynosili chwałę. A nas by zostawił w tych zaroślach grzechu, w tej ruinie duchowej. Ale Słowo Boże mówi, drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Teraz jesteśmy dziećmi Boga, jak przekład Nowego Życia mówi. To tak trochę, tak jak dwuroszynka teraz należy do nas. Przez całe lata był opuszczony, zostawiony, nikt się nim nie interesował, proponowali, sprzedawali, nikt tego nie chciał. Bo kto mądry by chciał się tym zająć? Ale przynajmniej niektórym z nas zaświtało to, że chcemy się tym zająć. Podczas gdy inni nie chcą się tym zająć, my chcemy się tym zająć. I teraz ten dwór należy do nas. To już jest fakt. To już nie pragnienie, to już nie staranie się, to już nie dyskusja o tym, czy warto, czy nie warto. To już jest fakt. Po prostu jest. Napisane, podpisane, zaklepane. I to jest obraz, co staje się z nami, z tobą i ze mną w sensie duchowym. Z każdym chrześcijaninem z chwilą, gdy uwierzy w Jezusa Chrystusa i tę wiarę wyzna, wiarę w Jezusa Chrystusa. Zostaje dzieckiem Bożym. Zostaje nazwany dzieckiem Bożym. To jest fakt. To jest prawda Słowa Bożego. Zostaje zbawiony. Każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie, Słowo Boże mówi. Każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, jest zbawiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jak to jest zbawiony? Ktoś zapyta. Przecież wciąż pod wieloma względami jest w opłakanym stanie. Wciąż jeszcze różne stare rzeczy wyłażą. Wciąż jeszcze się denerwuje. Wciąż jeszcze zazdrości. Wciąż jeszcze obgaduje. wciąż jeszcze czasem nawet przeklina, wciąż jeszcze pożąda. Jest tak czy nie jest, ludzie? Jest tak, no nie? Mówimy, faktem Słowa Bożego jest to, że jesteśmy już zbawieni, jesteśmy już, już należymy do Boga, jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale nie wygląda to za dobrze. To tak trochę jak i z tym dworem. Jest już nasz, no, można by się cieszyć, ale jak ktoś tam zajedzie, to się za głowę złapie. Oj, 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 oj. I my też się cieszymy, że jesteśmy zbawieni, ale jak w lusterko spojrzymy, no to jeszcze może tutaj w czasie uwielbiania to tak jest, jeszcze się niektórzy tak zabujają, tak zakołyszą w radości, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jak w piątek, albo gdzieś tam w czwartek, albo 13 w piątek, a mieliśmy teraz takie układ, coś się tego to, o no, ruina. O no, jak to jeszcze moje życie wygląda. Ale Słowo Boże, które tutaj przeczytaliśmy, mówi, że trwając w wierze, jesteśmy przemieniani na obraz Chrystusa i w końcu będziemy jak On. Stara prawda, ale trzeba ją sobie odświeżać, żeby się nie załamać. Trzeba sobie odświeżać, że cel jest taki, że chociaż dzisiaj to wygląda strasznie jeszcze, On wziął za to odpowiedzialność. On nam obiecał, że On doprowadzi dzieło do końca i będziemy do Niego podobni. I jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, przeczytaliśmy. Jeszcze tego obrazu nie widać. Jest tylko akt notarialny, zapewnienie Słowa Bożego, że jesteśmy Jego dziećmi. Ale jeszcze to nie jest czas, żeby się już objawiło, żeby już było widać na każdym kroku. Chciałoby się, Pan Jezus też by chciał już widzieć w nas obraz, ale On jest realistą, jest Bogiem, który tworzy całą rzeczywistość. I On wie, jakie zaszłości jeszcze w nas są ze starego życia. Wie, ile tam jeszcze ruiny, ile tam wewnętrznego zepsucia jeszcze jest. On to wszystko wie. I nie martwmy się, bo On się o to nie martwi. On sobie z tym poradzi. On sobie poradzi z każdym z nas, z każdą starą naturą sobie poradzi. Spokojnie to zrobi. Jeszcze nie można widzieć efektu końcowego. To jest raczej sprawa wiary. To jest absolutnie sprawa wiary. Żeby dzisiaj tak sobie tak pomyśleć, że ja, Marian Biernacki, będę jak Jezus, dokładnie jak Jezus. Nie, no tego, ja po prostu, to jest ponad moje wyobrażenie. Dzisiaj sobie trudno wyobrazić, jak zajedziemy na Olszynkę, że to może być piękne miejsce, odnowione, odrestaurowane, tętniące życiem. Ludzie, to jest co trudno sobie wyobrazić. To jest kwestia wiary, bracia i siostry. To jest kwestia wiary, że będziemy jak On. A czym będziemy, to się jeszcze okaże. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego. W przekładzie Nowego Życia tak to brzmi. To się okaże dopiero. To się okaże. Ale jeśli będziesz żyć we wierze, to się okaże, że będziesz do Niego podobna, będziesz do Niego podobny, będziemy do Niego podobni. To jest właśnie pewność zbawienia. Pewność zbawienia nie polega na tym, że my już w sobie widzimy to w ogóle, że jak jesteśmy już cudowni, tacy same Jezusy chodzą. Pewność zbawienia polega na tym, że zaufaliśmy Bogu, który wziął nasze, któremu oddaliśmy nasze życie i że On nas poprowadzi. Nie polega ona na tym, że widzimy, już oglądamy, już wszystko zostało osiągnięte. Apostoł Paweł, Filipian 3,12 mówi, nie jakobym już osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Jezus mnie wziął w posiadanie. Zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa, więc teraz dążę. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. To jest pewność. Tu niepotrzebne emocje, to nie zależy od tego, jak mocno będę się starał. To jest po prostu pewność wynikająca z tego, że Bóg w Chrystusie Jezusie nas przyjął i uznał za swoje dzieci. Czy to nie jest piękne? Czy to nie jest błogosławiona prawda? Proces zbawienia na pewno potoczy się w życiu chrześcijanina. On się na pewno potoczy pod warunkiem, że będziemy zachowywać wiarę, bo to od wiary wszystko zależy. Jeśli będziemy we wierze, to staniemy się jak on. Ale uwaga! Potrzeba osobistego zaangażowania w dzieło naszego zbawienia. Bo czytamy tutaj dalej, każdy, kto łączy z nim taką nadzieję, oczyszcza się podobnie, jak on jest czysty. Każdy, kto wierzy w niego, wierzy w to, że on jest mocem, aby to dzieło zbawienia w nas dokończyć, doprowadzić do doskonałego końca, każdy taki człowiek wierzący nie zakłada jej rąk i mówi: o, jestem zbawiony, on się wszystkim zajmie, ja nic nie muszę robić. To jest powiedziane, taki człowiek oczyszcza się podobnie, jak on jest czysty. Więc celem jest to, że mamy się stać jak Jezus. Celem każdego z nas. Mamy to w głowie, z tyłu głowy nosimy tę myśl, bracia i siostry, żeby stać się jak Jezus. Celem naszego życia, nie wiem, daj Wam Boże najwięcej tu na tej ziemi, ale celem naszego życia nie jest to, żeby się dorobić, żeby się wykształcić, żeby się ustawić, żeby emeryturę dobrą mieć później, żeby jeździć po świecie z tej emerytury jak niemieckie turysty. Nie to jest celem naszym. Naszym celem jest to, żeby stać się jak Jezus. Żeby, mówiąc jeszcze inaczej, jak tu w środę słyszeliśmy, żeby nasze życie oddało chwałę Bogu. Bo nie ma żadnego innego sposobu na to, żeby Bóg miał chwałę z naszego życia, jak tylko ten jeden, że staniemy się jak Jezus. Cokolwiek byśmy robili, jakkolwiek byśmy się dwoili i troili, jakkolwiek byśmy się wysilali, nawet wszystko oddawali, nic to nie da, nie przyniesie to chwały Bożej, jeżeli nie będziemy jak Jezus, nie będziemy się stawali jak Jezus. Pan Jezus nie tylko dał nam przykład świętości, ale uwaga, On też dał nam przykład, jak do tej świętości dochodzić. On dlatego przyjął postać człowieka i przeżył to życie w takich warunkach, jak Ewangelie opisują, żeby dać nam po pierwsze wzorzec, jacy mamy być, i wzorzec, jak mamy do tego dochodzić. Rozumiecie? Nie to, że mamy tylko święty obrazek Pana Jezusa i my teraz, i no co, święty obrazek na ścianie wisi, ludzie, jak my mamy być taką aureolkę taką, że ma namalowaną, jak my możemy się stać, tak jeszcze serce takie czasem promieniste, otwarte, i jak ja mam się taki stać? To jest religijna jakaś tam sztuczka. My w Ewangelii mamy obraz Jezusa, jaki On jest, i obraz tego, jak Jezus takim się stawał. I na przykład jest powiedziane, on chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Czyli cierpiał. Albo jest powiedziane, że on za życia swego zanosił błaganie do Ojca. I został wysłuchany. Ale zanosił błaganie. Nie to, że po prostu gąbki same do gąbki. On po prostu zmagał się. On stawał się jakby, będąc Synem Bożym, przez ten proces życia stawał się ponownie Synem Bożym jako człowiek Jezus Nazaretu. I właśnie to jest dla nas droga. To jest to wezwanie. Są ludzie, którzy dużo mówią o zbawieniu, teoretyzują, ale jak patrzysz na nich, to widzisz, że przez lata nie ma żadnej różnicy. Są cały czas tacy sami. Jak się denerwowali, tak się denerwują. Jak zazdrościli, tak dalej zazdroszczą. Jak pożądali, tak dalej pożądają. Jak 15 lat bez kija trudno było do nich podejść, tak dzisiaj jest to samo. Po prostu się nie zmieniają. Wciąż są tacy sami. A rzecz w tym, że Bóg chce zobaczyć, że my się zmieniamy. Że zaczynamy się, ponieważ pokładamy w Nim nadzieję, uwierzyliśmy w Niego, że stajemy się jak On, że ten proces się toczy, że uświęcamy się tak, jak On jest święty, dlatego, że w Nim pokładamy nadzieję, że coś się dzieje. Wracając do obrazu dworu Olszynka, te ruiny nie mogą zostać takimi ruinami. Rok po roku będzie widać zmiany. Muszą być widoczne zmiany. Nie może być tak, jak niejaka pani Aleksandra 14 czy 15 lat temu kupiła dwór Studzienka przy ulicy do Studzienki we Wrzeszczu, żeby jeszcze bardziej to tak wyglądało, tak poważnie, to założyła Europejską Fundację Ochrony Zabytków i została jej prezesem. I przez te 14 lat ani palcem nie kiwnęła i nic tam przy tym dworze nie zrobiła. Nic, dosłownie nic. No można dzisiaj teoretyzować, mówić o zbawieniu, opowiadać różne rzeczy, jakie to w ogóle jest piękne zbawienie. Mówić o tym, jak to będzie wspaniale w niebie. Można teoretyzować na od lewa do prawa, od tyłu do końca i od końca do przodu na różne sposoby. Ale chodzi o to, żeby każdy, kto pokłada nadzieję w Chrystusie, zrozumiał, że jest zaproszony do współpracy w tym procesie uświęcenia. I że mamy zakasać rękawy i zabrać się do roboty nad swoim sercem, nad swoim życiem, nad swoim charakterem, nad sobą samym. Każdy z nas ponosi tę odpowiedzialność, by ta ruina, jaka była lat temu 15, 10, a może jeszcze i dzisiaj jest, żeby zaczęła się zmieniać. Piękny, piękny dwór. Żeby się zaczęło coś dziać. Do własnego zbawienia trzeba się przyłożyć, mówiąc krótko. Nie można potraktować tego, że a to się jakoś tam, Bóg jakoś to zrobi. Bóg to chce zrobić, ale chce ciebie i mnie użyć do tego, żebyśmy byli Jego współpracownikami w sprawie naszego zbawienia. Filipian 2,12: z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania swego sprawia w was chcenie i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Swoje zbawienie, nasze zbawienie, moje zbawienie ja mam ze drżeniem i z bojaźnią sprawować. On jest autorem. On mi dał tę możliwość. On je przyjął na własność i mówi: zabieramy się za twoje życie. Zrobimy z ciebie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Zrobimy z ciebie, chociaż jesteś taki zrujnowany, zrobimy. Będzie pięknie na końcu. Ale chodź, bierzemy się za robotę. Nie chodzi o to, żeby pogadać o zbawieniu, pomarzyć o zbawieniu. A w piątek, i w czwartek, i we wtorek, i w poniedziałek, tydzień po tygodniu żyć tak, jak się żyło. Tylko popatrzeć na swoje życie i dalej to samo. Nie, trzeba się zabrać za to dzieło. I właśnie chciałbym teraz, jeśli jeszcze wytrzymacie, a nikt nie zaprzecza, że nie wytrzyma, to kilka myśli praktycznych na kanwie tego, co już wiadomo o dworze Olszynka. Dzisiaj to jest dzień szczególny, to jest pierwsza niedziela, kiedy stało się to faktem, więc wybaczycie, że w kazaniu będziemy się do tego obrazu odwoływać. Mamy prawo. Pan Jezus patrzył na życie, co się dzieje i się do tego odwoływał. Pouczał uczniów, nawet widział, jak się kłócą, to potem na kanwie tego ich pouczał. Różne rzeczy robił, więc my też dzisiaj na kanwie tego, co dla naszego zboru jest ważne, parę myśli praktycznych, ale oczywiście skupiamy się na tym, co dotyczy naszego zbawienia. I pierwsza rzecz ważna. W przypadku dworu Olszynka, w naszych staraniach, działaniach a propos tego miejsca, począwszy od teraz, liczy się pierwowzór. To, jak to wyglądało w 1802 roku. To się liczy. Nie ma miejsca na własne fantazje i koncepcje. To, jak to miejsce ma wyglądać, określa oryginał. Są stare ruciny, są stare mapy, wszystko jest, jak to było kiedyś. I właśnie to jest myśl odnośnie naszego zbawienia, przyjaciele. Nikt nie jest kowalem przekuwającym swoje życie na własną modłę. Jeśli jest uczniem Chrystusa, jeśli chce być zbawiony, to nie ma tu miejsca na własne fantazje, na własne pomysły. I nikt nie może mówić, a ja sobie będę takim chrześcijaninem na obraz Matki Teresy na przykład. Nie? A ja to będę na obraz Jana Pawła II błogosławionego. A ja to będę jeszcze taki, tak, bo on tak robił kiedyś, a to tego. Nie ma żadnej samowoli, nie ma żadnej fantazji. Tu jest określony pierwowzór. Tym wzorcem jest Syn Boży Jezus Chrystus. I jakkolwiek wygląda nasze życie, jakiekolwiek byśmy sobie nosili marzenia w głowie odnośnie naszego życia, naszej przyszłości, naszych różnych chęci i planów, to Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. To jest wzór dla nas wszystkich. Jeśli chcemy żyć wiecznie, to nie ma żadnej innej opcji, jak tylko to, że będziemy kiedyś do Niego podobni. To jest bardzo ważna prawda, słuchajcie. To z jednej strony ktoś powie, to mnie ogranicza. Ale jeśli ktoś mówi, że dążenie do tego, żeby stać się jak Jezus, go ogranicza, to jest bardzo ograniczony, zanim to powiedział. Bo Syn Boży, Jezus Chrystus, to postać numer jeden pod słońcem. To Król Królów i Pan Panów. To ten, do którego należy przyszłość. To najwspanialszy. To wszystkie dobra, jakie tylko możemy sobie wyobrazić, skupiają się w Jego osobie. To jest miłość, a to jest też moc. To jest sprawiedliwość, to jest też miłosierdzie. To jest wszystko. Wszystko jest w Nim. Wszystko jest w Nim. Nie ma miejsca na to, żeby sobie kombinować i po swojemu coś robić. Skupiamy się na tym, żeby być jak On. Tak jak my, jeśli chodzi o dwór Olszynka. Proszę bardzo, byście mi nie podpowiadali, że to możemy zrobić, tu rozbudować, tam to możemy zrobić, bo my nie możemy niczego takiego zrobić. Jest jasno określone, co my, jeśli chodzi o zewnętrzny wygląd tego miejsca, mamy robić. Druga rzecz ważna, która ma odniesienie do duchowego naszego życia i stawania się jak Jezus, to jest to, że będzie nas obowiązywał tak zwany program prac konserwatorskich. Kolejność czynności, technologie, jakie trzeba zastosować, materiały, jakich trzeba użyć, wszystko zostaje określone przez konserwatora zabytków. Tu znowu jest tak, że nie potrzeba, żebyście biegali po sklepach i mi podpowiadali, że tam jest taka tania zaprawa murarska, a w Auchan to można kupić tam jakąś taśmę, którą można to... To nie jest... Na te fantazje nie ma tu miejsca, ponieważ program prac konserwatorskich określi wszystkie takie rzeczy. Jakie to ma odniesienie do naszego życia duchowego? Ono właśnie takie, że Duch Święty określa w życiu chrześcijanina co, gdzie i kiedy. To On odpowiada za nasze zbawienie. To On prowadzi. On jakby określił ten cały program. On ma program przekształcenia nas w obraz Chrystusa. I my myślimy, jakbyśmy to zrobili, to będziemy do Jezusa. Albo jakbyśmy tam się znaleźli, to byśmy byli podobni do Jezusa. A to wszystko guzik prawda. Duch Święty prowadzi każdego z nas, ma program dla każdego z nas, W życiu jednego coś wcześniej robi, w życiu drugiego coś później. My się nawet czasem możemy bardzo dziwić, że ty już powinieneś, bo ja już kiedyś, to już tuż dawno, ja już to, a ty jeszcze nie. To nie ma sensu, ponieważ to Duch Święty określił program dla ciebie i dla mnie. I to jest program indywidualny. On nas prowadzi w świetle Słowa Bożego. I chodzi o to, żeby Mu zaufać, żeby się z tym nie bić każdego dnia, nie zmagać, nie walczyć. Duch Święty przekonuje, że to trzeba zrobić, a ja się upieram, że ja zrobię co innego. Wielu ludzi walczy tak właśnie, tak jak z ochroną zabytków. Niektórzy całe lata walczą z konserwatorem, walczą i na różne sposoby. Tam jest tylko cały czas walka, żadnego prawie efektu. Stoi to przez całe lata, bo ludzie walczą z konserwatorem. A gdyby tak poszli, się pokłonili panu konserwatorowi, powiedzieli, będę robić dokładnie tak, jak pan chce, choćby już nie wiem co, to będę to robić. Ale to ludzka natura nie pozwala, bo ja jestem biznesmen, ja kupiłem, ja takie pieniądze duże dałem za to i on mi będzie dyktował teraz, co ja mam robić. To jest też taki problem z naszym zbawieniem, że my często jesteśmy tak bardzo nabuzowani, że my lepiej wiemy, że my jesteśmy mądrzy, że my czujemy, co jest dla nas dobre, a co dla nas nie jest dobre. My mamy swoją koncepcję naszego zbawienia, że tak trudno poddajemy się Duchowi Świętemu, czasem całe lata walczymy z Duchem Świętym. Żydzi Starego Testamentu, jak powiedział mi Szczepan kiedyś, mówię, wy się zawsze sprzeciwiacie Duchowi Świętemu. Rzecz w tym, żeby chrześcijanin z centrum chrześcijańskiego Nowe Życie przestał się sprzeciwiać Duchowi Świętemu i żeby się wsłuchał w Jego głos i żeby pokornie powiedział, prowadź mnie Duchu Święty, bo Słowo Boże mówi, ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Trzecia rzecz to kwestia terminów. Mamy w tym naszym planie zatwierdzonym mamy konkretne terminy, że za 5 lat coś ma już wyglądać tak, a nie inaczej. Za 10 lat coś ma już to wyglądać, za 15 lat ma tego już nie być, a tamto ma być. Ma się to po prostu zmieniać. Są określone terminy, które przesądzają o zmianie wyglądu, o wizerunku w konkretnych latach. I to jest myśl, przyjaciele, że Bóg, przyjmując nas w Chrystusie, powołując nas, wybierając nas z tego świata, żebyśmy się stali podobni do obrazu Syna Bożego, ma pewne terminy, które chciałby zobaczyć pewne elementy, jeśli tak można się wyrazić, charakteru Chrystusa, przejawy charakteru Chrystusa w nas. I chciałby, żeby za lat 5 coś już było zmienione, żeby już tę część charakteru Chrystusa była wraz wykształtowana. Żeby nie było tak, jak jest napisane w księdze proroka Jeremiasza w 8 rozdziale, że przeminęło żniwo, skończyło się lato, a myśmy niezbawieni. Skończył się kolejny sezon, a u nas zero obrazu Jezusa, zero tego duchowego owocu. Trzeba o tym pomyśleć. Zobaczcie, Bóg nam okazał taką miłość, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i żeśmy stwierdzili, i nimi jesteśmy. To jest fakt. Jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, ale ten proces się rozpoczął. I gdy z bojaźnią i zadrżeniem zbawienie swoje sprawujemy, to w tym są też i terminy określone jakby zmiany w czasie. Hebrajczyków 5:12, biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was uczył pierwszych zasad nauki Bożej. Czy coś ci Hebrajczycy sknocili, jeśli chodzi o termin? Zawalili termin. Biorąc pod uwagę czas, w terminie, gdyby wszystko się działo w terminie, to już by byli nauczycielami. A tymczasem trzeba ich odesłać do pierwszej klasy. A my nie lubimy terminów, nie? My nie lubimy, żeby ktoś nam jakieś wymogi stawia. My sobie lubimy swoim rytmem. Nie? Jak się obudzę, to i pójdę. A jak się nie obudzę, to proszę mnie nie budzić, bo ja żyję naturalnie. Ja żyję, jak mi organizm podpowiada. Nikt nie będzie na mnie naciskał. Nikt nie będzie mną manipulował. Ja po prostu żyję tak, jak chcę. O nie. Właśnie w tym zbawieniu, w tym procesie zbawienia Bóg określa, po to posłał Ducha Świętego, żeby zamieszkał w nas, aby nas prowadził i by rok po roku następowały zmiany. I ja nie wiem, jaki jest twój czas, ale powinienem wiedzieć, jaki jest mój czas. I powinienem wiedzieć w moim duchu, a Duch Święty to mówi wierzącemu człowiekowi, czy jest już coś po terminie, czy jeszcze jestem w terminie. Niedobrze, kiedy ktoś się martwi, jeszcze ma kawał czasu, jeśli chodzi o Boże terminy, a on się zadręcza, że on nie jest jeszcze taki, jak powinien być. To jest cechą gorliwych nowych chrześcijan, że chcieliby w jeden miesiąc stać się całkowicie jak Jezus. Termin jeszcze jest daleki. Jeśli ja bym się martwił dzisiaj o to, że nie mamy nowego dachu na dworze Olszynka, a to mamy napisane, że za 20 lat ma się stać, to byłbym głupi, gdybym się dzisiaj już o to martwił. I rzecz w tym, żebyśmy rozumieli, wyczuwali, ale jest źle, kiedy Duch Święty nam mówi: człowieku, co ty, to już 5 lat po terminie, a ty dalej tego jeszcze nie załatwiłeś, to nie jest jeszcze zrobione. Ludzie, ocknijcie się, pomyślcie, czy czasem nie ma rzeczy w waszym życiu już dawno przeterminowanych, już dawno trzeba było to zrobić, już dawno powinniśmy być jak Jezus w tej kwestii, w tej sprawie, której Duch Święty nam mówi, i trzeba to czym prędzej zrobić, czym prędzej się nawrócić. I ostatnia sprawa to nadzór konserwatorski. Wszystko, co będziemy robić na dworze Olszynka, będziemy robić pod okiem WKZ. Wojewódzki konserwator zabytków. To będzie WKZ, to będzie cały czas w naszej głowie teraz przez wszystkie lata. WKZ. I ten nadzór oczywiście z jednej strony może bardzo ciążyć, ale to zależy od tego, co my chcemy osiągnąć. Jeżeli zależy nam na odtworzeniu tego oryginału, to tak naprawdę możemy być wdzięczni dla tego WKZ. Możemy być wdzięczni, że on będzie czuwał, żebyśmy na darmo czegoś nie robili, żebyśmy źle czegoś nie robili, bo potem i tak trzeba będzie to zwrócić i zacząć robić dobrze. Więc całe szczęście, że jest konserwator zabytków, bo on nam nie pozwoli zrobić nic, co by nas odprowadzało od tego oryginalnego obrazu. Śmiejecie się, uśmiechacie się, dziwicie, że ja tak mówię. Ja świadomie to mówię. Ja chcę się tak ustawić w swoim sercu. Ja nie chcę mieć goryczy, nie chcę prowadzić walki. Ja chcę działać konstruktywnie. I rzecz w tym właśnie, że wszystko, co robimy, co ma mieć życie, co ma być wieczne w naszym życiu, co ma przejść do chwały Bożej, to wszystko musi być pod okiem, pod przewodnictwem Ducha Świętego. To musi być pod stałą kontrolą Ducha Świętego. Żebyśmy czasem nie pobłądzili, żebyśmy nie zaczęli budować w sobie chrześcijaństwa, które jest wypaczeniem chrześcijaństwa. Żebyśmy nie zaczęli budować sobie przekonań, które są diabła warte, mówiąc krótko. Tylko żebyśmy budowali i sposób myślenia, i działania, i mówienia chrystusowy sposób, żebyśmy byli myśli chrystusowej we wszystkim, co robimy. I chociaż to jest oczywiście dużo trudniej, bo jak po swojemu, to my szybko byśmy się porobili chrześcijanami. Chwilka i jestem chrześcijanin, i to jeszcze jaki? My żeśmy się zresztą porobili już. A każdy z nas, jakbyśmy tutaj porozmawiali, to każdy z nas jest oczywiście chrześcijaninem. To jeszcze i nie ma tutaj jakichś tuzinkowych chrześcijan. Każdy jest wyjątkowy, special one, no nie? I każdy wie. Rzecz w tym, przyjaciele, żeby nie było tak, że Duch Święty nam coś mówi, a my się temu sprzeciwiamy, a my z tym walczymy, a nam się to nie podoba, a my petycje piszemy, a my odwołania piszemy, a my nie chcemy tak, a my robimy po swojemu w swoim życiu. Bo to do niczego nie doprowadzi dobrego. Bo może być tak ostatecznie, tak jak w przypadku takiego zabytku, jakbyśmy tak robili po swojemu rok, drugi, trzeci, to któregoś dnia by nas pozbawiono tego, zabrano by nam to z powrotem. Jakby nie potraficie się podporządkować. I chodzi o to, Biblia mówi, trzymaj co masz, żeby nikt nie wziął korony twojej. Biblia nas wzywa do tego, żebyśmy byli posłuszni, żebyśmy się podporządkowali Panu, żebyśmy byli słuchani w głos Ducha Świętego, żebyśmy prosili o ten nadzór Ducha Świętego, prowadź nas Duchu Święty, prowadź nas, żebyśmy nie pobłądzili, żebyśmy nie zmarnowali czasu. Kończymy. Słuchajcie, był czas poszukiwań, marzeń, pomysłów w sprawie stałego miejsca dla naszego zboru. Niektórzy z was przez lata w tym uczestniczą. Jeździliśmy, szukaliśmy, ileż tam żeśmy paliwa wypalili, ile różnych nadziei sobie wzbudzali i różnych pomysłów. Teraz jest to już za nami. Teraz mamy przed sobą konkretną pracę, konkretne miejsce, konkretne zadanie. Wyobraźnia pisała nam cudowne scenariusze, jak to może, jak to będzie wyglądać. A tu dostaliśmy zadanie zmagania się z ruiną. Ot, aleśmy wylądowali. Ktoś powie, z ręką w nocniku żeśmy wylądowali. Można tak na to patrzeć. Ale tak z drugiej strony to jest właśnie dobry obraz tego, jak to jest naszym zbawieniem. Wyobraźnia podpowiadała i wciąż jeszcze niektórym podpowiada o bajecznym życiu z Jezusem, a okazuje się, że Pan Jezus nas stawia oko w oko z ruiną naszego życia. Sam tego nie usuwa. A mówi, biorę Cię, wziąłem Cię, wybrałem Cię. Nikt by Cię nie chciał. Tak prawdę powiedziałeś, nikt by Cię nie chciał, ale ja Cię chcę. Biorę Cię i chodź. Zabieramy się za pracę. Są ludzie, którzy nie chcą takiego sposobu zaakceptować, takiego chrześcijaństwa zaakceptować i wciąż szukają nie wiadomo czego. I jeżdżą po świecie, rozglądają się po różnych konferencjach, szukają jakiegoś takiego magicznego sposobu, żeby było po prostu bezboleśnie, żeby było cudownie, żeby nie trzeba było się męczyć, żeby się nie trzeba było tyleć, żeby nie trzeba było płakać, żeby nie trzeba było się pocić, żeby nie trzeba krwi ulewać. A już wczoraj jeden z braci ulał sporo krwi na tym placu, jak żeśmy zaczęli robotę. I jakby się chciało, żeby tego wszystkiego uniknąć. A ja wam mówię w imię Boże, nie ma co się oglądać na łatwiznę. Nie ma co się oglądać na to, że będzie to jak gdzieś tam w bajeczce jakiejś. Trzeba zabrać się do pracy nad sobą. Trzeba zakasać rękawy w sensie duchowym. I pora przywrócić obraz Syna Bożego w nas. Postawić sobie to za cel i konsekwentnie, systematycznie, w sposób planowy, dzień po dniu pracować nad tym, żeby zbawienie, jakie Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie, objawiło się tym obrazem Chrystusa w nas. Systematycznie, dzień po dniu, troszcząc się o cztery filary, pamiętacie z wczasów, cztery filary duchowego życia. To jest pierwsze, Słowo Boże. Codziennie kontakt ze Słowem Bożym. Czytać i rozważać Słowo Boże. Po drugie, to jest modlitwa. Codziennie modlić się. Mówić Bogu o wszystkim. Wyznania składać. Wyznawać swoje grzechy. Mówić o tym, co nas boli. Przychodzić do Pana każdego dnia. Żeby nie nagromadzało się w nas. Żebyśmy nie nasiąkali jakimiś złymi emocjami. Żebyśmy w końcu nie popadali w jakieś depresje, bo to teraz taka moda i niektórzy już mówią, że nawet chrześcijanie mają depresję. Co to za chrześcijanie, którzy mają depresję? To są tacy chrześcijanie, którzy zapomnieli się modlić, zapomnieli płakać przed obliczem Bożym, którzy owszem mają chrześcijanin napisane, ale już od dawna nie żyją jak chrześcijanie. I wtedy popadają w depresję. Ktoś, kto codziennie wypłacze przed Panem Jezusem wszystko, co go boli, nie popadnie w głębokie depresje, jakieś załamanie, że chce z mostu skakać, tylko te mosty dużego nie mamy, dań swoich kłopot.
bo na ten linowy to tam jest zakaz wchodzenia dla pieszych. Więc Słowo Boże, po drugie modlitwa, po trzecie społeczność wierzących, trzymać się w kontakcie, nie oddzielać się jedni od drugich, trzymać się w kontakcie ze sobą. Po czwarte, składanie świadectwa o Jezusie, dzielenie się Ewangelią, to nas uskrzydla. Udało się dobrą nowinę przekazać w tym tygodniu komuś, chociaż jednej osobie?
Udało się.
Jak tym, co się nie udało, to w tym tygodniu się może uda. Ale gdy się udaje, gdy chociaż parę słów powiemy o Jezusie, przedstawimy Chrystusa Pana komuś, to jak się dzieje z nami? Jak jest wspaniale. Ja w tym tygodniu byłem w areszcie śledczym w Gdańsku i rozmawiałem z młodym człowiekiem i było okoliczności na początku były okropne. On był tak zły na mnie, że ja przyszedłem mu Ewangelię głosić, że coś okropnego. Przyszedł, wprawdzie chciał, żebym przyszedł, ale moje przyjście tak mu tam pokonociło całą jego plany. 2 miesiące czekał na lekarza i tego i absolutnie by się ze mną nie spotkał, żebym ja mu mówił o Jezusie, bo by wolał lekarza, żeby tam się zajął taką sprawą jego. Ale tam, wiecie, on jest w więzieniu. I mu powiedzieli, o 9:00 idziesz na spotkanie i wszystkie twoje plany. I nabuzowany był, jak ja się z nim spotkałem. Ale potem powolutku. Także nawet mi podpowiedział następnego, już mam zapisanego, że za tydzień spotkam się z całkiem nowym więźniem, którego w życiu nie widziałem i będę mu głosił Ewangelię przez godzinę. I on nawet nie będzie miał możliwości, żeby było inaczej, bo jak już ja go teraz głoszę, to on już przyjdzie i przyprowadzą go, znaczy on sam nie przyjdzie, no przyprowadzą. A jaka to jest radość głosić Ewangelię, słuchajcie. No więc te 4 filary. No więc posłuszeństwo, no więc uległość jedni drugim, jak Słowo Boże mówi. Taki duch poddania się, uległości, otwartości na siebie. No więc wiara, nadzieja i miłość, jak Słowo Boże mówi. Słuchajcie, w zbawieniu chodzi o to, żeby ten cały trud, to całe nasze staranie się, włączanie się w ten program Ducha Świętego, przekształcania nas na obraz Chrystusa, żeby w końcu przynieść i złożyć Bogu w ofierze siebie samych, bo w zbawieniu nie ma miejsca na jakiś prywatny interes, na to, żeby siebie odnajdywać, żeby siebie przedstawiać, żebym ja się liczył. W zbawieniu, w prawdziwym zbawieniu chodzi o to, żebyśmy wszyscy się zatracili w Chrystusie Jezusie. I żeby wszystko w nas w końcu zaczęło służyć Bogu, zaczęło służyć chwale Bożej. Żeby rok po roku było coraz mniej nas i żebyśmy coraz mniej siebie odnajdywali, jacy to my jesteśmy ważni, żeby nam podziękować, żeby nas zauważyć, żeby nas wymienić w tym i w tamtym miejscu, na tej liście, że my jesteśmy, tak się poświęciliśmy, że my jesteśmy tacy wspaniali. To na początku może tak jest, ale z czasem, jak chodzimy w Chrystusie, jak stajemy się jak Chrystus, to nas jest coraz mniej. Bo wszystko ostatecznie, jeśli chodzi o zbawienie, ten wielki plan zbawienia trafia do Boga. Nasze zbawienie całe tak naprawdę nie jest dla nas, tylko dla Niego. Biblia mówi, 1 Koryntian 15:28, a gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. To jest myśl na koniec dzisiejszego rozważania. To wszystko robimy nie dla siebie. Jeśli ktoś się zabrał za zbawienie, a motywem przekształcanie się w obraz Chrystusa, a motywem Jego jest to, żebym ja miał dobrze, żebym nie poszedł do piekła, żebym sobie w niebie po prostu całe wieczność sobie żeby było dobrze, jedzonko, przyjemnie i tak dalej, żebym nie był w piekle, nie chcę w piekle, ja za bardzo siebie lubię, żebym poszedł do piekła, więc ja będę prowadził. Jeśli ktoś ma taki motyw, nie dojedziecie daleko. Ale jeśli będziemy mieli taki motyw, będę się zapierać samego siebie. Będę się stawać jak Jezus według tego całego planu Bożego, aby w końcu Bóg miał chwałę, prawdziwą chwałę z mojego życia. Abym stał się, abym skłonił głowę przed Nim,
oddał mu koronę i powiedział: Panie, Tobie się należy chwała, to dla Ciebie wszystko, dla Ciebie się tu dzieje. Ja tu żadnego prywatnego interesu nie robię i nie zrobiłem.
Moim marzeniem jest, żebyś Ty zakrólował i żebyś miał we mnie chwałę. To jest właściwy motyw. I to na pewno doprowadzi nas do tego, że będziemy jak Syn Boży. Bo Syn Boży na końcu odda wszystko Ojcu, jak żeśmy przyjęli. Więc chciałem dzisiaj powiedzieć, ludzie Boży, jakkolwiek wygląda nasz stan dzisiaj, pora, żebyśmy się przyłożyli bardziej do przywracania obrazu Syna Bożego w nas. Powstańmy cicho lub głośno, ale odnieśmy się do tego, cośmy dzisiaj rozważali. I chciałem, żebyśmy tej modlitwie też podziękowali Bogu serdecznie, w sposób szczery, jeśli kogoś nie stać na szczerość, by podziękować Bogu za dwór olszynka, to niech po prostu nic nie mówi. Ale ci, którzy chcą Bogu podziękować za to miejsce trudne, miejsce pełne wyzwań, miejsce, które nie jest łatwe, podziękować Bogu, że Bóg nam je daje, abyśmy się z Nim zmierzyli, abyśmy rozwijali naszą wiarę, abyśmy wzrastali w chodzeniu we wierze, to podziękujmy Bogu szczerze. Ja mam zamiar, bo to dzisiaj, za to dzisiaj znowu serdecznie podziękować.